Wracamy do Państwa po krótkiej przerwie. Grzegorz Gi przy mikrofonie. Audycję realizuje Bogusław Wichrowski, a moim i Państwa gościem jest pan Paweł Dybała, Uniwersytet Jagielloński. Rozmawiamy o istocie, esencji japońskości. To nie jest takie proste. Moglibyśmy sprowadzić japońskość do sushi, do sake, do innych produktów kultury, no ale nie o to tutaj chodzi. To niewątpliwie, co może nas interesować i może nam tego ducha japońskiego w jakiś sposób obrazować, to język japoński. Myślę, że są wśród naszych słuchaczy osoby, które po japońsku gdzieś tam, choć troszkę mówią, kiedyś zwróciły swoją uwagę w tamtą stronę świata. Antropologiczna analiza języka japońskiego. Ja chciałbym pana Pawła zapytać, jako osobę, która biegle posługuje się tym językiem, skoro tłumaczy mangi, co o kulturze i sposobie myślenia Japończyków mówi nam sam język japoński? To znaczy jego budowa, logika, formułowania zdań, być może lakoniczność, a może wręcz przeciwnie, potrzeba wkomponowania bardzo wielu słów, by wyrazić to, o co nam chodzi. Z pewnością pan się tym też fascynował, fascynuje i może pan nam i naszym słuchaczom wskazać istotne wnioski. Gdybyśmy popatrzyli na język japoński, to jaka jest jego specyfika i czy faktycznie przemyca nam jakiś skrawek wiedzy dotyczący myślenia Japończyków o świecie, o sobie samym?
Na pewno tak. Tak jak każdy język przemyca w jakiś sposób to, kim są, czy jacy są jego użytkownicy. Natomiast z japońskim jest sytuacja o tyle specyficzna dla nas, Polaków, czy dla ludzi z, powiedzmy sobie, kręgu języków indoeuropejskich, że japoński, tak kolokwialnie mówiąc, nie ma wielu rzeczy, do których my jesteśmy przyzwyczajeni. Na przykład nie ma kategorii rodzaju, nie ma liczby, czasy ma zasadniczo dwa, nie ma...
Nie ma liczby, panie Pawle, czy to jest...
Nie ma liczby gramatycznej. Aha. Więc jeśli powiemy na przykład po japońsku, no dajmy na to słowo ikimashita, czyli czas przeszły od pójść czy pojechać, no to byśmy mieli takie opcje jak poszedłem, poszedłeś, poszłaś, poszło, poszedł, poszła, poszliśmy, poszłyście.
Liczba pojedyncza, liczba mnoga. W tym przypadku musi być użycie tego słowa w konkretnym kontekście.
Tak jest.
Daje nam pełne znaczenie. To znaczy, że na papierze nie za bardzo wiadomo, czy chodzi o ludzi, którzy gdzieś poszli, czy o mnie z moją chociażby małżonką, tak?
No i to jest bardzo kontekstowe.
Tak.
W związku z czym jest taka zależność. Tego języka łatwiej się uczy, bo no, mamy mniej form do opanowania, ale trudniej się z niego tłumaczy, bo mamy w nim zdecydowanie mniej informacji w samym języku. Po polsku, jak mówimy, poszedłem, no to wiadomo, że chodzi o mnie, że jestem mężczyzną, że to był czas przeszły, że jestem jeden i tak dalej.
Pan jak tłumaczy mangę i widzi pan na obrazku kobietę, to musi pan zerknąć, tak? Czy to jest poszłam, czy poszedłem, tak?
Tak, przy czym twórcy mang czasami przez całą wielotomową serię nie ujawniają płci danej postaci.
O.
Czasami jest to ważnym elementem fabuły, to, że nie wiadomo. I to wtedy... No, trzeba kombinować, co zrobić, żeby tej płci nie wyjawić w języku polskim, co nam zamyka pewne opcje.
Ale numer, to no niesamowite. No.
Więc bywa, że przez no, 20 parę tomów robimy wszystko, żeby dana postać nie wyrażała się w żadnym konkretnym rodzaju po polsku.
Ja mam pytanie, czy to, że nie ma rodzaju żeńskiego, męskiego, nijakiego, to też troszkę nam tłumaczy role społeczne, płciowość w Japonii, role kobiet, role mężczyzn, czy to jest zbyt daleka wycieczka z mojej strony?
Myślę, że trochę zbyt daleko o tyle, że te role, tak tradycyjnie patrząc, są jednak dość zdefiniowane.
Okay.
Niemniej to też nie jest tak, że znowu tradycyjnie, historycznie patrząc, mężczyźni i kobiety mówili w taki sam sposób. Są pewne subtelne różnice, chociaż one się bardzo zacierają współcześnie. No ale są na przykład zaimki osobowe. Jeśli mówimy o sobie ja, używając słowa ore, to prawdopodobnie jesteśmy męscy bardziej. Bardzo. Mhm. Jeżeli powiemy łatakusi, to też jest ja, bardziej żeńskie, no to albo jesteśmy kobietą, albo jakoś chcemy podkreślić swoje kobiece.
Okej, czyli, czyli jest w języku absolutnie miejsce, żeby wyrazić też swoją tożsamość, swoją rolę społeczną.
Jak najbardziej.
No dobrze, więc mamy tutaj brak dwa główne czasy. Jeśli chodzi o liczbę pojedyncza, liczba mnoga, niekoniecznie, więc jakby to jest zupełnie inny system lingwistyczny, gdzie bardzo dużo zależy od kontekstu. To oznacza, i to mnie bardzo ciekawi, myślę, że naszych słuchaczy także, że łatwiej się nauczyć języka niż tłumaczyć język japoński. Co jeszcze jest takiego charakterystycznego w języku japońskim? Co może nam ujawniać rąbka tajemnicy? Czym jest japońskość? Jak Japończycy postrzegają świat?
Znaczy ogólnie jedną z istotniejszych cech jest pismo, ale pismo jest zawsze wtórne wobec języka jako takiego.
Ale to jest bardzo ważne, panie doktorze, bo przecież pismo pojawiło się dużo później, w dużej mierze pod wpływem pisma chińskiego. Dziś przecież w japońskim mamy kanji, czyli ideogramy chińskie, prawda?
Pochodzenia chińskiego. Aha, w większości przypadków. One tam... W pewnym momencie przyszły z Chin, ale potem już się rozwijały osobno w Chinach i osobno w Japonii, więc to nie jest tak, że one są w pełni identyczne, ale tak, jak byłem w Chinach, to się dogadywałem często pisemnie, jakoś tam próbując przekazać za pomocą kanji to, co chciałem powiedzieć. Wracając trochę do tych ról społecznych w zależności od płci, to trzeba wiedzieć, że w japońskim funkcjonuje więcej niż jeden sposób zapisu. Mamy sylabariusze oprócz tych znaków kanji, czyli to takie systemy służące do zapisu tego, jak się dany znak czyta, tudzież do zapisu końcówek gramatycznych. I to są te łatwiejsze znaczki. Te łatwiejsze znaczki w pewnym momencie...
Bardziej krągłe.
Niektóre bardziej krągłe, inne bardziej takie kanciate, bo to są dwa różne sylabariusze.
Hiragana i katagana. Czy to jest tak, panie doktorze, że to jest w dużej mierze wpływ Zachodu? To znaczy, czy należy wprowadzenie sylabariuszy upraszczających troszkę, mam wrażenie, i przede wszystkim kodyfikujących język japoński, czy należy to wiązać z rozpychającej się w Azji Wschodniej mocarstwem, czyli wzrastającym mocarstwem, Stanami Zjednoczonymi, czyli innymi słowy, pojawianie się Zachodu w Azji Wschodniej, o tym później jeszcze będziemy mówić z panem Pawłem Berendem, otwieranie siłowe Japonii i generalnie restauracja Meiji. Czy sylabariusze to jest dorobek też tego oświeceniowego, powiedzmy, myślenia i modernizacji państwa?
Nie, w żadnym wypadku. To wiele wieków wcześniej one powstały i właśnie z tym też się wiąże pewna historia, bo mówi się, że bo to są często uproszczone znaki kanji, bardzo uproszczone. I stworzono je po to, żeby, i to zabrzmi seksistowsko, ale ponoć tak było, że żeby kobiety też mogły czytać znaki. Znaczy, żeby kobiety też mogły cokolwiek czytać, to uproszczono znaki kanji, bo stwierdzono, że są tak trudne, że ich kobiety nie mogą. Mhm. I dzięki temu mamy dzisiaj w Japonii te systemy właśnie sylabiczne. Natomiast za Meiji i ogólnie pod wpływem Zachodu myślę, że większą rolę zaczął odgrywać system tak zwany romaji, czyli romanizacja, zapis w naszych literkach, tak kolokwialnie mówiąc, języka japońskiego. Rozumiem. Że on czasami jest nadal gdzieś tam stosowany nie w takim natężeniu jak inne systemy, ale tak pojawia się.
Czyli mamy sylabariusze, i tak w zasadzie, jeśli dobrze rozumiem, to hiragana, katagana to takie troszkę przetłumaczenie kanji na japoński bardziej. No, w tym przypadku to zabrzmiało dosyć jakby, bym powiedział dwuznacznie, historia, nie oszukujmy historii. Chodziło tutaj o kobiety, o to, żeby przyswajały łatwiej tenże język. Co jeszcze tkwi takiego w języku japońskim, co jest absolutnie poza zasięgiem Europy? Europejczyka, to znaczy, by zrozumieć jakby język, system, należy tutaj się bardzo mocno przeorientować.
No to przychodzą mi na myśl dwie kwestie. Jedna to jest szyk w zdaniu, szyk wyrazów w zdaniu. W japońskim zwykle orzeczenie idzie na końcu, czyli mamy ten tak zwany system SOV, subject, object, i czasownik jest na końcu, czyli to, co najważniejsze, poznajemy dopiero po wysłuchaniu całego zdania. Często, nie w każdym, ale generalnie musimy dokończyć lekturę czegoś, żeby wiedzieć, co się tam właściwie stało. I to czasami sprawia problemy przy tłumaczeniu, bo no, odruchowo niektórzy próbują ten szyk zachować. Czasami, kiedy się tłumaczy komiks na przykład, to ważny jest podział na dymki. Ważne jest to, że ten czasownik pada w ostatnim dymku, a po polsku rzadko, kiedy czasownik przychodzi na ostatnim miejscu. Więc tutaj trzeba się czasami pogimnastykować. No i właśnie w japońskim zawsze zaczynamy patrzeć na zdanie od tyłu, żeby wiedzieć, co tam się wydarzyło. To jest jedna kwestia. A druga kwestia...
Czyli syntaktyczna struktura języka.
No generalnie tak. A druga kwestia to jest to, że w japońskim właśnie być może przez strukturę sylabiczną są wszechobecne homofony. To znaczy wiele słów brzmi tak samo lub bardzo podobnie, tylko na przykład właśnie zapisuje się innymi znakami. Ja pamiętam, że kiedyś sobie tak hobbystycznie szukałem słów, które mają najwięcej różnych sposobów zapisu, a brzmią tak samo. Chyba znalazłem, jeśli dobrze pamiętam, takie, które miało 27 różnych sposobów zapisu. Niektóre z nich to były zupełnie bardzo niszowe rzeczy.
I tu z nimi jest podobnie. To znaczy, że dopóki nie mam całego kontekstu, bardzo często tego orzeczenia, które jest na końcu, to nie jestem w stanie, oczywiście poza kontekstem języka pisanego, poza pisownią, zrozumieć, o co chodzi.
Tak jest, dokładnie. Co więcej, są tak zwane idealne, doskonałe homofony, czyli słowa, które nawet w kontekście bardzo często, w większości kontekstów brzmią tak, że nie da się rozróżnić, o co chodzi. Wtedy potrzeba dodatkowych wyjaśnień. Niewiele, ale są i takie przypadki. Co sprawia, i tutaj mam wrażenie, że możemy uczynić pomost do jednego z tematów, o których tam wcześniej rozmawialiśmy, czyli do humoru, tak. To sprawia, że żarty słowne w japońskim o wiele łatwiej jest tworzyć niż w niektórych innych językach, ponieważ dużo jest podobnych dźwięków i łatwo jest wprowadzić.
Czyli dwuznaczności. No właśnie, może na chwilkę się tutaj zatrzymajmy. Czy Japończycy, uchodzący do dosyć osobliwych Azjatów, być może troszkę patrzących z góry, a historia niestety XX wieku potwierdzała to, że wizja epoka Showa miała podporządkować Azję Wschodnią w tej wielkiej strefie dobrobytu, militaryzm japoński i tak dalej. No właśnie, czy ci Japończycy mają poczucie humoru i na czym ono polega? Gdybym pana zapytał o poczucie humoru japońskie, to jakie są jego cechy specyficzne?
Na pewnych poziomach, takich uniwersalnych, to ono jest, nie różni się wiele od poczucia humoru chociażby naszego. Kwestia pewnych takich różnic, powiedziałbym, kulturowych tutaj następuje, ponieważ ja pamiętam po iluś latach spędzonych w Japonii, jak przyjechałem do Polski, co mnie uderzyło, że celnicy, którzy tam gdzieś sprawdzali mój bagaż, żartowali ze mną. Nie jakoś tak natarczywie, nie agresywnie. Po prostu ktoś powiedział coś lekko zabawnego dla rozładowania atmosfery. I ja się zdziwiłem, bo wtedy dopiero bardzo dotarło do mnie, że w japońskiej przestrzeni publicznej, na przykład w pracy, żartuje się bardzo rzadko. Pani ekspedientka w sklepie rzadko kiedy z nami zażartuje. Ktoś w urzędzie też niekoniecznie. I to nie mówię tutaj o jakichś, nie wiem, tam naprawdę sytuacjach, w których wszyscy wybuchają śmiechem, ale taki zwykły, niewymuszony, lekki humor w miejscu pracy niekoniecznie jest mile widziany. Znaczy mile widziany. Niekoniecznie jest stosowany.
Praca czyli to czyli praca co? Czyli, czyli soto? Soto nie, soto nie sprzyja tutaj wielkiej wylewności żarcikom? Bardziej uci?
Myślę, że tak. Znaczy, jeśli się idzie gdzieś na firmową imprezę, to tam już jest zabawnie zazwyczaj. To okay. Są różnego rodzaju żarty, ale tam można. Mhm. Na wszystko jest czas i miejsce. Praca taka, w której trzeba dać sobie wszystko, niekoniecznie jest kontekstem takim, w którym należy.
Mhm. Czyli taka dezynwoltura zbytnia, rubaszność absolutnie nie mieści się w... No tym, przepraszam za słowo, ale tym takim japońskim DNA. Oczywiście jest to pewnego rodzaju uproszczenie, ale tu już mamy konkretną konkluzję. To znaczy, że na wszystko jest właściwe miejsce, właściwy kontekst. Japońska kultura zatem jest bardzo rygorystyczna w tym też pozytywnym sensie tego słowa. A zatem humor jak najbardziej jest, ale trzeba wiedzieć, kiedy dać upust swojemu poczuciu humoru. Czyli Japończycy na pewno są też, mają duże poczucie humoru, są dowcipni, ale jest to też ostrożnie dawkowane.
Tak jest i na przykład to dotyczy też tego takiego stereotypu grzeczności japońskiej, no bo też funkcjonuje takie przekonanie, że jest bardzo grzeczny naród. I to wygląda tak, że tamta grzeczność, owszem, w języku istnieje również w postaci innych na przykład czasowników, których użyjemy wobec kogoś, kogo szanujemy i chcemy wywyższyć, a innych wobec siebie, kiedy chcemy jakby siebie umniejszyć. Trzeba odpowiednio lawirować i manipulować tymi formami, żeby odpowiednio być grzecznym. Natomiast, ponieważ jest to takie dość... wyraźnie rozdzielone to, jak brzmi język grzeczny, jak brzmi język potoczny, jak brzmi język neutralny, to mamy przynajmniej pewność, że jeśli opanujemy te procedury, te odpowiednie rejestry języka i będziemy je stosować zgodnie z zasadami sztuki, no to wejdziemy w te procedury komunikacyjne w sposób bezpieczny i wszystko się wydarzy według przewidywalnego scenariusza. Teraz pytanie, które ja studentom zadaję często, to jest, dobra, jak byś wyjaśnił obcokrajowcowi to i to po polsku? I kiedy się zastanowimy, czy po polsku mamy język grzecznościowy, no mamy. Inaczej powiemy do szanowanego profesora, inaczej do kolegi. Ale jeśli miałbym wyjaśnić obcokrajowcowi, czym się te dwa języki różnią, jak powiemy do profesora, według jakich zasad, to trochę miałbym problem.
Tak, to się nie kończy to nie na teoria.
Pana czy panie tak, profesorze, tak. A wymaga rozwleczenia wypowiedzi pewnego panie profesorze, czy byłaby taka możliwość, żeby pożyczył mi pan profesor tę książkę, to byłbym bardzo wdzięczny i tak dalej. A do kolegi powiemy po prostu, ej, pożyczył tę książkę. Także po japońsku jest to trochę bardziej sformalizowane, to znowu, że jest pewnym wyzwaniem w nauce japońskiego, ale mamy pewność, że jeśli to opanujemy, jeśli będziemy wiedzieli, jak te procedury zastosować, no to nie zginiemy, nie będziemy, będziemy odpowiednio potraktowani przez drugą stronę.
Procedury, procedury, procedury. Tak mam tutaj wrażenie, że Japonia to jedna wielka procedura.
W pewnych kwestiach owszem, znaczy to ma plusy i minusy, bo jeśli wszystko jest procedurowane, to pojawia się pytanie, to jeśli te procedury zawiodą, jeśli wydarzy się coś spoza procedur, co wtedy? Czy będzie taki, że tak kolokwialnie powiem, error i nikt nie będzie wiedział, co zrobić? Czy jednak coś się wydarzy takiego, że wszyscy...
Jaki jest margines błędu dla obcokrajowca żyjącego w Japonii, panie doktorze? To znaczy, z biegiem czasu Japończycy wymagają więcej od obcokrajowca, tak jak między innymi jest w Chinach, czy z biegiem czasu jakby, jeśli już przetrwasz pierwsze tygodnie, pierwsze miesiące, to będzie ci łatwiej? I Japończycy przymkną oko w zasadzie.
Tak i nie, to znaczy... Ja nawet się spotkałem z opinią. Ktoś mi kiedyś powiedział, że ludzie podświadomie oczekują od obcokrajowca, od kogoś, kto wygląda na obcokrajowca. To jest kwestia wizualna. Jakby nie patrzeć na Japończyka, nigdy nie wyglądałem. Ludzie oczekują od obcokrajowca, żeby mówił nie idealnie po japońsku, żeby mówił w jakiś taki sposób, który da się wyróżnić, bo jeśli mówi perfekcyjnie naturalnym japońskim, to człowiek ma jakieś dziwne wrażenie, że coś jest nie tak. Znowu, to jest pojedyncza opinia i nie uogólniałbym. Ale myślę, że coś jest na rzeczy. Zresztą nie tylko w Japonii. Był taki komik niemieckiego pochodzenia, Koster Stefan Müller, który kiedyś w jakimś wywiadzie powiedział, że dopóki śmiesznie mówił po polsku, to ludzie przychodzili na jego stand-upy i się śmiali, ale potem zaczęło za dobrze mówić i już przestali, bo już nie był śmieszny. Więc może nie tylko o śmieszność tu chodzi, ale ludzie podświadomie, widząc obcokrajowca, oczekują, że on będzie mówił, będzie się zachowywał i mówił w nieco inny sposób. I przez to z jednej strony więcej obcokrajowcom uchodzi na słucho, więcej, nie chcę powiedzieć więcej nam wolno, ale jest większa tolerancja na pewne właśnie błędy w stosowaniu procedur. Natomiast z drugiej strony spotkałem się też z postawą pod tytułem ty jesteś obcokrajowcem, to nigdy tego uci i soto nie zrozumiesz. Rzadka postawa, bardzo rzadka i raz czy dwa razy mi się zdarzyło, ale było to na zasadzie takiej, dobra, nie, ale to już jest tak japońskie, że rozumiemy, że możesz tego nie ogarniać.
Panie doktorze, ostatnie moje pytanie w tej części to jest stosunek Japończyków do zamorza. Czy on ewoluuje na przestrzeni ostatnich lat, dekad? To znaczy, to jak profesjonalnie mówią obcokrajowcy po japońsku, że to może też troszkę być jakimś dyskomfortem dla Japończyków, więc może mają kaleczyć ten język. Ale ja jakby chcę zwrócić tutaj uwagę, bo Japonia niewątpliwie pod ogromnym wpływem Zachodu. Meiji, później okupacja amerykańska, i do tego stopnia jakby, że często mówimy o Japonii jako o pewnej imitacji Zachodu w Azji. Jaki jest stosunek Japończyków do Zachodu, do tego zamorza, ale bardziej zachodniego, tego, który jakby anglosaska przestrzeń wyznacza. Jaki jest ich stosunek dzisiaj?
Z mojego doświadczenia wynika, że ten stosunek zawsze był przyjazny, czasami wręcz przepełniony pewną euforią i otwartością. Na ile to jest powierzchowne, na ile są takie osoby skłonne zaakceptować permanentną obecność kogoś takiego w swojej przestrzeni, to już jest kwestia pewnie indywidualna. Ja spotkałem się raczej z przychylnymi postawami, właśnie również jak dłużej mieszkałem w Japonii, to mało było sytuacji, w których ktoś okazywałby jakąś wrogość czy chociażby niechęć. Myślę, że generalnie historycznie patrząc, Japonia od czasu do czasu przeżywała takie okresy fascynacji czy otwarcia na Zachód, potem przetwarzała trochę te wpływy, żeby się znowu otworzyć. Obecnie żyjemy w czasach mocnej globalizacji i Japończycy siłą rzeczy, mieli zresztą ostatnio igrzyska u siebie, muszą być otwarci na pewne kwestie, natomiast nie zawsze idą za tym rozwiązania chociażby systemowe. Ja pamiętam z swojego czasu w różnych systemach online, kiedy gdzieś tam się trzeba było na coś rejestrować w ogólnie narzucony sposób w Japonii, biedziłem się nad tym, że nie miałem jak wpisać mojego imienia i nazwiska, bo wszystko miało być w hiraganie. Tak jak kiedyś na przykład w jakiejś sprawie zeznawałem na policji, też dyktowałem im moje dane osobowe. I był klops, bo się nie mieściły w rubryczkach gdzieś tam. I tego typu rzeczy są jeszcze pewnie do dopracowania. Natomiast Japonia również ze względu na demografię, o której pan wspomniał, trochę nie ma wyboru. Musi się otwierać
otwieranie
do krajowców i na ich permanentny pobyt w Japonii, bo to 90-dniowe wizy sprawy nie załatwiają, kiedy mamy przyrost naturalny beznadziejny.
I tu już powoli przechodzimy od analizy kraju, społeczeństwa, kultury do analizy polityki. Moim Państwa gościem w tej pierwszej części, w pierwszych dwóch częściach był pan dr Paweł Dybała, Uniwersytet Jagielloński, także tłumacz mangi. Bardzo dziękuję za naszą rozmowę o procedurach, o trzech najważniejszych rzeczach w Japonii, o których trzeba pamiętać. Trochę oczywiście żartuję, ale fascynująca historia, może jeszcze do niej kiedyś wrócimy. Bardzo dziękuję, panie doktorze. Dobranoc, serdecznie dziękuję.
Dziękuję również, cała przyjemność mojej strony.
Kłaniam się nisko. My wracamy do Państwa po przerwie na serwis informacyjny po 23:00.